Chciałem, żebyśmy na dzisiaj omówili słowo z Ewangelii Jana, z 8 rozdziału, 29 wiersz. A ten, który mnie posłał, jest ze mną. Nie zostawił mnie samego, bo ja zawsze czynił to, co się Jemu podoba. Jezus Chrystus mówi tutaj do nas te słowa, że Bóg Ojciec jest zawsze z Synem. Dlaczego? Dlatego, że Syn czyni zawsze to, co się podoba Ojcu. I widzimy tutaj taki Boży porządek. Czasami ktoś mówi, może powiedzieć, Bóg mnie opuścił, Bóg mnie pozostawił. I wtedy dobrze, kiedy by się zastanowił, czy On wypełnia wszystko, co jest wolą Ojca. Czy gdzieś nie odszedł, nie okazał Ojcu nieposłuszeństwa i czuje się właśnie w tym momencie opuszczony. Jeżeli nie znajduje takiego miejsca, może to być, że przychodzi zły i próbuje oskarżyć i oszukać, powiedzieć, że Bóg cię opuścił, kiedy jest inaczej. A Jezus mówi, że jest pewien tego, że Bóg jest zawsze z nim, ponieważ zawsze czyni, co się Bogu podoba. A więc mając poznanie tego, co mam czynić i czyniąc to, mogę być pewny, że Bóg jest ze mną. Ale kiedy okazuję mu nieposłuszeństwo, kiedy na przykład Bóg mówi coś do mnie, że powinienem czynić tak, a ja czynię to odwrotnie. Nie czynię tego, co jest według woli Boga. Trudno, żebym później oskarżał Boga, że czuję się opuszczony. A dobrze, że czuję się opuszczony, ponieważ to jest dla mnie znakiem, że powinienem powrócić do posłuszeństwa, do wypełnienia woli Boga. I chciałbym, żebyśmy też na Jezusie Chrystusie, tak jak Pan nasz powiedział do nas, żebyśmy Jego naśladowali, uczyli się czynić zawsze to, co się naszemu Bogu podoba. Na ile już umiemy, na ile znamy tą wolę względem nas, na tyle ponosimy odpowiedzialność za to, jak ją wypełniamy. Każdy z nas na miarę poznania. Chcemy, żeby Bóg był zawsze z nami. Chcemy, żeby wszystko nam się dobrze wiodło, żebyśmy zawsze byli szczęśliwi, żebyśmy zawsze byli gotowi czynić to, co jest od Boga, żebyśmy zawsze byli mocni, aby czynić Jego Słowo. Bóg mówi, jestem tym, który daje Ci to wszystko, ale wymagam od Ciebie wypełnienia mojej woli. Jeżeli przestaniesz wypełniać moje Słowo, pozostaniesz sam w swoim działaniu, abyś mógł poznać, że nie masz siły, nie masz odwagi, nie masz wielu rzeczy, abyś mógł powrócić do Boga. Izrael, kiedy chciał walczyć, a walka była walką Pana, zwyciężał. Ale kiedy Pan powiedział, że Izrael zgrzeszył, tak jak było w bitwie pod Aj, że jeden z nich wziął to, co było przeklęte, Izrael przegrał bitwę, ponieważ Bóg pozostawił ich samych sobie. I tak jest z wierzącym chrześcijaninem. Jeżeli przestaje wypełniać Bożą wolę, ponosi porażki, ponieważ nie ma już Boga stojącego za nim, za każdym słowem, za każdym czynem, za wszystkim, co robi i mówi. Dlatego Jezus wskazuje nam, kiedy Bóg jest z nami, wtedy, kiedy jesteśmy Mu posłuszni. Chciałbym, żebyśmy z przypowieści Salomona, 10 rozdział i 29 wiersz, przeczytali takie piękne słowa. Dziesiąty rozdział i 29 wiersz. Pan jest twierdzą dla tego, kto postępuje nienagannie, lecz zgubą dla tych, którzy czynią nieprawość. Pan jest twierdzą dla tego, kto postępuje nienagannie. I to jest Boża prawda. Twierdza, wiemy, że to jest miejsce, które chroni ludzi w środku. I Bóg jest taką twierdzą dla wszystkich, którzy postępują nienagannie według Jego woli. Lecz kiedy człowiek odchodzi w bezbożność, to wtedy Bóg tak jakby staje się zgubą dla niego, ponieważ daje mu świadomość taką, jaką on chce mieć. Jeżeli on odchodzi od Boga i uważa, że potrafi własną drogą iść, poznaje na sobie to, co zdecydował się czynić. Ale Pan jest twierdzą dla wszystkich, którzy postępują nienagannie. Jeżeli ja i ty chcemy być bezpieczni, musimy słuchać Boga, co Bóg mówi do nas i według tego żyć i postępować. To jest nasze bezpieczeństwo. Można powiedzieć, że diabeł nie może się przedrzeć do twierdzy Bożej. Nie może wejść do wnętrza naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jest to wnętrze niezdobyte dla diabła. Kiedy my tam jesteśmy, to jesteśmy zupełnie bezpieczni. Ale żebyśmy tam byli, musimy co robić? Słuchać się Boga. Jeżeli Bóg mówi do nas, to tak musimy postępować, jak mówi Bóg. I wtedy jesteśmy bezpieczni. Można powiedzieć tak jak rodzice mówią do dzieci. Nie rób tego. Kiedy przechodzisz przez jezdnię, obejrzyj się w lewo i w prawo. I kiedy zobaczysz, że nic nie nadjeżdża lub coś jest bardzo daleko, to wtedy przejdź. Nie przebiegaj nigdy jezdni. Przechodź spokojnie, będąc pewnym, że w tym momencie nic ci na niej nie grozi. I kiedy dziecko stosuje się do tego, jest bezpieczne na jezdni. Ale kiedy będzie zapominać o tej przestrodze i będzie wbiegać na jezdnię, albo tak tylko się rozejrzy i będzie mu się wydawało, że jeszcze zdąży. Może się potknąć, może się wiele rzeczy wydarzyć i może nie zdążyć. I wtedy może się samo na sobie przekonać, czym grozi nieposłuszeństwo. I tak jest w sprawach Bożych. Jeżeli Bóg mówi, postąp tak i tak, a ja postąpię inaczej, po prostu odchodzę od Boga. Staję na własnym gruncie i ponoszę konsekwencje tego, co się ze mną dzieje. Mogę tylko zawdzięczać wtedy też Bogu, że Bóg jest tym, który nie pozwala diabłu wszystkiego czynić, co by zechciał. Bo gdyby w tym momencie Bóg na to pozwolił, diabeł od razu by mnie zabił, zniszczyłby mnie. Że Bóg daje jeszcze szansę powrotu, odwrócenia się. I to jest dobrze, kiedy lud Boży słucha się swego Boga. Jest mu oddany i posłuszny. Chciałbym, żebyśmy otworzyli 4 Mojżeszową spojrzeli na takiego pewnego proroka. 4 Mojżeszowa, 24 rozdział. Był to Bileam. I ten Bileam pewną rzecz dostrzegł. Gdy wtedy Bileam widział, że Panu podoba się to, iż błogosławi Izraela, nie poszedł jak poprzednio szukać wyroczni, lecz zwrócił swoją twarz ku pustyni. Czasami człowiek robi taką rzecz, że chociaż Bóg mówi tak, to pyta się Boga, czy może powinien zrobić inaczej. I wtedy czasami może usłyszeć, a rób tak, jak uważasz. Skoro ja już powiedziałem raz, że zrób tak i to jest moje rozwiązanie, to dlaczego masz ponownie przychodzić i pytać się, czy może jest jakieś inne rozwiązanie? Boże Słowo jest stałe. Tak, tak, nie, nie. Jeżeli w Bożej Biblii znajduję odpowiedź na mój problem, to powinienem zastosować tą odpowiedź. Nie czekając na jakieś natchnienie, objawienie czy cokolwiek innego. Prawda? I ten prorok to zobaczył. On zobaczył, że ta rzecz podoba się Bogu i już nie szedł się pytać, lecz zaczął to czynić. A podniósłszy swoje oczy, ujrzał Izraela rozłożonego według swoich plemion. Wtedy ogarnął go Duch Boży i wygłosił swoje proroctwo, mówiąc: słowo Bileama, syna Beora, słowo męża o otwartym oku, słowo tego, który słyszy słowa Boga, który ogląda widzenie Wszechmocnego, który pada, lecz z otwartymi oczyma. Jakże piękne są twoje namioty, Jakubie, twoje siedziby, Izraelu. Jak doliny potoków się ciągną, jak ogrody nad strumieniami, jak aloesy, które zasadził Pan, jak cedry nad wodami. Z jego wiader wylewa się woda, a jego zasiew ma wilgoć obfitą. Król jego przewyższy Agaga. Królestwo jego będzie wyniesione. Bóg, który go wyprowadził z Egiptu, jest dla niego jak rogi bawołu. Pożera narody, które go uciskają, kości i gruchocze strzałami swymi przebija. Przyczaił się. Położył się jak lwica, jak lew. Któż go spłoszy? Błogosławieni są, którzy cię błogosławią, a przeklęci, którzy cię przeklinają. takie wygłosił proroctwo Bileam. I mówi przy końcu: błogosławieni są, którzy Cię błogosławią, Izraelu. I tak samo jest teraz z ludem Bożym. Jezus powiedział, że kto bykolwiek podał kubek zimnej wody jednemu z uczniów Jego ze względu na Jezusa Chrystusa, nie pominie go zapłata. I to jest tak piękne, że u Boga liczy się właśnie to, kiedy ktoś błogosławi Kościołowi Jezusa Chrystusa tu na tej ziemi. Kiedy ja jestem tym, który błogosławię temu Kościołowi. Kiedy w moim sercu jest pragnienie, aby ten Kościół rósł, wzmacniał się. Kiedy widzę, jak ten Kościół tętni życiem Jezusa Chrystusa. Kiedy widzę, jak w tym Kościele jest radość, pragnienie. Jak w tym Kościele jest szukanie Bożego oblicza. Kiedy widzę brata czy siostrę rozradowanych i szczęśliwych, ponieważ Jezus Chrystus jest ich światłością. To jest piękne. I mogę błogosławić Kościołowi Jezusa Chrystusa, pragnąc, aby on rósł w siłę, coraz bardziej wzmacniał się w swoim Panu. Ponieważ można powiedzieć, jak rogami Izraela był Bóg, tak rogami naszymi jest nasz Pan Jezus Chrystus. I przez Niego zwyciężamy. Przez Niego bodziemy przeciwnika i zwyciężamy go. I chciejmy błogosławić Kościołowi Pana Jezusa Chrystusa, którego cząstką jesteśmy także i my. Chcielibyśmy, aby ten Kościół był coraz mocniejszy, coraz szczęśliwszy. Jezus powiedział, że przyszedł, aby Kościół był jedno w Nim. Chcielibyśmy tacy być, otwarci. Nie pozwólmy się zamknąć w jakichkolwiek ramach. Ale bądźmy gotowi błogosławić wszystkich braci i siostry na obliczu ziemi. Gdziekolwiek są, wyjdźmy z wszelkich więzień, z wszelkich ram jakichś denominacyjnych, wyznaniowych. Ponieważ jest tylko jedna wiara, jeden Kościół, jeden Pan, Jezus Chrystus. Błogosławmy całemu Kościołowi. Kiedy widzimy brata czy siostrę, błogosławmy. Cieszmy się z wywyższenia brata i siostry. Radujmy się, ponieważ to jest miłe Bogu. I Bileam to zobaczył. I co zaczął robić? Zaczął błogosławić. Zobaczył, że to jest miłe Bogu. I miłe Bogu jest tak samo to, abyśmy mieli jedni o drugich staranie. I byśmy nawzajem cieszyli się, kiedy widzę brata czy siostrę w zwycięstwie. W takiej wzniesieniu rąk do Pana, w takim uniesieniu Chrystusowym. Abym się też umiał smucić, kiedy widzę w upadku. Kiedy odchodzi od Pana. Kiedy wchodzi w jakieś odstępy i zahacza się o różne krzaki. I abym i wtedy błogosławił mu, żeby jak najszybciej opuścił to miejsce. To jest takie coś wspaniałego, co dał nam Bóg w Jezusie Chrystusie. Błogosławieństwo niebios. Abyśmy błogosławili innych. To jest jakby taka rzecz, która się podoba Bogu, prawda? Jezus mówił, że wypełnia wszystko, co się podoba Jego Ojcu. Taką rzeczą, która się podoba Ojcu, jest błogosławieństwo. Błogosławcie nawet nieprzyjaciół waszych, jest powiedziane w Biblii. Błogosławcie tych, którzy was przeklinają. Błogosławcie ich. Ponieważ oni jeszcze nie rozumieją tego, co czyni. Przeklęty jest ten, który rozumie i czyni to z całą premedytacją. Z szaleństwem swoim, zło. Ten jest przeklęty. Ale jeżeli ktoś nie rozumie tego, co robi, Jezus mówi, choćby nawet ktoś coś mówił złego przeciwko Chrystusowi, to będzie mu to przebaczone. A więc to jest tak wspaniałe, że Bóg chce, abyśmy my to też rozumieli. Żebyśmy już nie pytali się: Panie, czy ja mam mu błogosławić? Czy ja powinienem teraz błogosławić mu? Przecież on mi tyle zła już uczynił. Czy ja powinienem mu błogosławić? Bóg mówi: błogosław. I tak jest napisane. Błogosław, bo póki jeszcze żyje na tej ziemi, to on może opuścić to miejsce tragiczne. Czy ci zależy na tym, żeby on zginął? Dlatego, że ci krzywdę jakąś sprawił? Czy zależy ci na tym, żeby poszedł w wieczne zatracenie, jeżeli sprawił ci krzywdę? To znaczy, że w tobie nie ma miłości. Ale kiedy błogosławisz, to znaczy, że poświadczasz, że kochasz tego człowieka i chcesz, żeby on wyszedł z tego miejsca. A więc mamy błogosławić, tak? Ponieważ chcemy, żeby człowiek też był wolny. Widzimy, teraz on tego nie rozumie, ale może zrozumie. Może jeszcze przyjdzie ten czas, że zrozumie. I chciałbym teraz z Ewangelii Mateusza, z tego przykładu, kiedy Jezus z góry głosił słowo i głosił piąty rozdział. Tu jest użyte to właśnie słowo, które pełni oddaje to. Piąty rozdział 3 wiersza. Szczęśliwi biedni duchem, bo ich jest Królestwo Niebios. Szczęśliwi bolejący, bo oni będą pocieszeni. Szczęśliwi łagodni, bo oni odziedziczą ziemię. Szczęśliwi łaknący i pragnący sprawiedliwości, bo oni będą nasyceni. Szczęśliwi litościwi, bo oni litości doznają. Szczęśliwi czyści sercem, bo oni Boga zobaczą. Szczęśliwi pokój czyniący, bo oni synami Boga zostaną nazwani. Szczęśliwi prześladowani z powodu sprawiedliwości, bo ich jest Królestwo Niebios. Szczęśliwi jesteście, kiedy lżyli by was i prześladowali by i mówili by wszystko złośliwe przeciw wam, kłamiący, z powodu mnie. Radujcie się i weselcie się, bo zapłata wasza wielka w niebiosach. Tak bowiem prześladowali proroków przed wami. Popatrzmy, co mówi Pan. Mówi, że szczęśliwi są ci. Szczęśliwi, to znaczy radośni. Szczęśliwi, to znaczy gotowi na jeszcze większe rzeczy. Człowiek szczęśliwy jest gotowy uczynić jeszcze więcej. Prawda? I Bóg tak mówi do nas, ustami Jezusa Chrystusa. Jesteś szczęśliwy, kiedy jesteś ubogi duchem i kiedy twoje bogactwo jest w Jezusie Chrystusie. Jesteś szczęśliwy, kiedy jesteś bolejący, kiedy bolejesz nad tymi rzeczami, które się dzieją na tej ziemi, tak jak Jezus zapłakał nad Jerozolimą, widział ludzi w upadkach. Szczęśliwy jesteś wtedy, kiedy odczuwasz to, ponieważ pocieszenie masz u Boga, wzmocnienie. Szczęśliwi łagodni. Bądźcie łagodnego, cichego ducha. Bądźcie łagodni, jak baran. Łagodność jest wspaniałą cechą w człowieku, bo wszyscy ci odziedziczą ziemię. Szczęśliwi łaknący i pragnący sprawiedliwości tej Bożej, bo oni będą nasyceni tą Bożą sprawiedliwością, aby wypełnić ją. Szczęśliwi litościwi, bo oni litości doznają. Piękne jest, kiedy człowiek potrafi się litować nad innym. Prawdziwie litować, nie tak pysznie, lecz prawdziwie. Szczęśliwi czyści sercem, bo oni Boga zobaczą. Szczęśliwi pokój czyniący, bo oni synami Boga zostaną nazwani. Widzimy, jakie piękne treści nadają tego, czy jestem szczęśliwy, czy nie. Ja wiem, że Słowo Boże jest tak potężne i ono daje nam takie zawsze proste wskazówki. Bardzo proste wskazówki. To jest ciekawe, prawda? Ja zauważyłem, jak w Słowie Bożym jest mało świadectw, jak Słowo jest takie proste, konkretne. Mówi wyraźnie i zdecydowanie. Chcesz być szczęśliwy? Czyń tak. A będziesz szczęśliwy, ponieważ Pan mówi. Ponieważ Pan daje szczęście. W Jezusie jestem szczęśliwy. W Nim mam szczęście. W Nim mam radość i pokój. W Nim mam nadzieję. Wszystko mam w Jezusie. Ale ja muszę być jak On. Muszę odczuwać jak On. Muszę pragnąć tak samo jak mój Pan Jezus Chrystus. Muszę całym sobą wskazać, że chcę tego. Chcę być szczęśliwy. A jeżeli chcę być szczęśliwy, to co muszę zrobić? To, co mówi Pan. Chcę być szczęśliwy? Muszę stać się ubogi duchem. Muszę naprawdę szukać bogactwa w Jezusie Chrystusie. Chcę być szczęśliwy? Muszę być takim bolejącym, który boleje też nad własnym stanem, kiedy jest zły. Nie przychodzę do porządku dziennego nad własnym, a potrafię wykazać każdy upadek każdemu innemu. Ale moje upadki to potrafię usprawiedliwić najlepiej, jak tylko potrafię. Bo zawsze znajdę coś na usprawiedliwienie. Chcę być szczęśliwy. Muszę być łagodny. Trudne. To jest prawda. Już Salomon powiedział, że większym bohaterem jest ten, który opanuje siebie samego niż zdobywca miasta. Ale ja muszę opanowywać siebie samego. Chcę być szczęśliwy. Muszę się zaprzeć własnej cielesności. Muszę to zacząć robić. Pan stoi, aby dać mi to wszystko, co jest szczęściem chrześcijanina. Szczęściem takim nie do zniszczenia. Jeżeli chcę być szczęśliwy, muszę być litościwy. I teraz na przykład, ja wiem, jak diabeł próbuje to jest perfidny sposób. Czy teraz ja powinienem tam pójść? Przecież on już tyle złego uczynił. I to jest perfidne, czym diabeł tak atakuje. Ale kiedy jestem w Chrystusie, to Bóg poucza, ratuj, ponieważ ja przyszedłem ratować. Jakby nie patrz na ilość grzechów tego człowieka, patrz, gdzie on zmierza w tych grzechach, idź i go ratuj. Jak tylko potrafisz najlepiej. Oddaj całego siebie w tej sprawie, abyś mógł uczynić to, co chce Bóg. Jest dużo łatwiej wykazać człowiekowi grzech, niż przyjść i próbować go wyciągnąć z tego grzechu. Czym? Własną miłością, własną cierpliwością. Potrafić znieść jak chorego. Kiedy chory jest chory, to on jest czasami taki natrętny, taki inny. I co wtedy? No, bądź zdrowy, to wtedy będę z tobą. Jak jesteś chory, to idę gdzieś sobie i chcę mieć spokój. No po co mi z takim chorym przybywać, skoro on takie rzeczy krzyczy, wypowiada, nie potrafi docenić, że mu wodę przyniosę czy inne rzeczy. Prawda? Ale wtedy nie będę tak jak Chrystus. Nie będę szczęśliwy. Będę chrześcijaninem, ale nigdy nie będę szczęśliwy. Dlatego mam być gotowy nieść pomoc wtedy, kiedy ktoś jej potrzebuje, a nie tylko po prostu przebywać z tymi, którzy, powiedzmy, nie potrzebują tej pomocy. Jezus przyszedł do kogo? Do sprawiedliwych czy do grzeszników? Przebywał wśród grzeszników. I my tak samo mamy być, tacy pełni litości. Jeżeli chcę być szczęśliwy, muszę zachowywać swoje serce w czystości, prawda? Strzec mego serca. Mocno i zdecydowanie. I będę szczęśliwy. Każdego dnia. Szczęśliwi pokój czyniący. Wiemy, jak wygląda pokój, prawda? Kiedy gdzieś wchodzę i co ja tam ze sobą wnoszę? Czy chaos? Czy własne przeżycia? Czy potrafię zatrzymać własne doświadczenia na boku i bez nich wchodzić gdziekolwiek? Czy wchodzę z własnymi doświadczeniami i one zasłaniają mi tego człowieka, przed którym siadam, który też coś przeżywa, też czegoś może potrzebuje. Pokój jest czymś wspaniałym, ponieważ tam jest to, co leczy, to, co daje możliwość wyjścia z jakiegoś chaosu. Człowiek, który jest w chaosie, często kiedy znajdzie się w pobliżu jego ten, który czyni pokój, uspokaja się. Dociera do niego coś, co jest cenne. A ci właśnie są nazwani synami Bożymi, ci, którzy czynią pokój, tak jak Jezus Chrystus. Czasami, kiedy wchodzi się wśród niewierzących, to wygląda na to, że czynisz niepokój, nie? Bo ktoś się nawraca i wszyscy się przeciwko nimi ustawiają i kiedyś było tak fajnie, wszyscy się spotykali na libacji, na imieninach sobie wypili i cieszyli się, a tu raptem ktoś przestał pić. I teraz no, niepokój tam wniosłeś, niby. Bo teraz już ktoś zaczyna mówić im o Bogu, ktoś zaczyna im mówić, że to wcale nie jest takie dobre, że trzeba coś zrobić innego. A to jest właśnie to, że ten człowiek nawiązał pokój z Bogiem. I tak też ostatnio do mnie dotarło to, że szczęśliwi jesteście, kiedy znosicie prześladowania z powodu sprawiedliwości, z powodu życia według Bożej sprawiedliwości, według tego posłuszeństwa Bogu. Szczęśliwi wtedy jesteśmy. Ja zauważyłem, co jest przeszkodą w tym, żebym był szczęśliwy. Pycha. Pycha nie znosi, kiedy ktoś ze mnie się śmieje. Pycha nie znosi, kiedy ktoś ze mnie szydzi, kiedy ktoś mi pokazuje palcem. Pycha tego nigdy nie znosiła i nie będzie znosić. Dlatego co musi się stać ze mną? Muszę umrzeć dla swojej pychy. Muszę, tak jak w trenach jest napisane, nasycać się z niewagą. I cieszyć się z tego, że dane mi jest to w imieniu Jezusa Chrystusa. Aby moja pycha była umartwiona. I to jest tak cenne dla nas, ponieważ wtedy jestem naprawdę szczęśliwy. I ostatnio tak jakby też Bóg mi coś wskazał, że to ciało, które tutaj siedzi kiedyś albo spolegnie w trumnie albo gdzieś tam w jakimś innym miejscu, ale w każdym razie ono nie wejdzie do wieczności. Widzimy co dzień w trumnach składają ciała. Te ciała idą do ziemi. To też tam pójdzie. Z prochu powstało i w proch się obróci. A więc ono musi przyjąć to, co wychodzi z duszy, z ducha. Ukorzyć się. I zacząć przyjmować to wszystko, co nie jest mu miłe. Co nie jest przyjemne ciało. Ciało lubi się stroić, być ładne, być zawsze takie, że będzie podziwiane przez kogoś. O, jak ty jeszcze wspaniale wyglądasz, ciało, nie? I wtedy ono się nasyca taką pychą. Dobrze jest po prostu już nie przejmować się tymi rzeczami. Na tyle, na ile trzeba. Mamy wyglądać porządnie, schludnie, czysto. Mamy godnie reprezentować naszego Pana. Ale pamiętać o tym, że kiedy by z nas ktoś szydził, to powinniśmy cieszyć się z tego, że dane nam zostaje to znosić, co znosił nasz Pan tu na ziemi. Inaczej umartwiać tą pychę. Zdecydowanie wypowiedzieć jej wojnę w imieniu Jezusa Chrystusa. Pycha często powoduje różne rzeczy. Pycha powoduje to, że lekceważę innego człowieka. Kiedy lekceważę mojego brata czy siostrę, to jest pycha. Kiedy nie szanuję tego, co on do mnie mówi i nie zwracam na to uwagi, to jest pycha. Pokora raczej słucha, co ktoś mówi, jest gotowa uczynić to, co ktoś mówi, o co prosi lub na co zwraca uwagę. Chciałbym, żebyśmy jeszcze z przypowieści Salomona, 12 rozdział i 22 wiersz. Ohydą dla Pana są wargi kłamliwe, lecz ci, którzy mówią prawdę, podobają mu się. I w tym momencie, kiedy ja chcę, żeby Bóg był ze mną, to co ja muszę robić? Mówić prawdę. Jeżeli chcę, żeby Bóg był ze mną, to jednym z elementów, które muszę też czynić, to muszę mówić prawdę. Moje usta mają zawsze wypowiadać prawdę. Choćby ona kogoś mogła zaboleć nawet. Choćby ktoś miał po prostu odwrócić się ode mnie. To jest powiedziane w Biblii, że lepsze jest, kiedy ktoś usłyszy prawdę i po pewnym czasie dostrzeże, że prawdziwym przyjacielem jego był ten, kto powiedział prawdę, niż ten, który mu schlebiał. Że dobrze jest mówić prawdę, choćby ona nas kosztowała. Jeżeli chcemy, żeby Bóg był z nami, a chcemy, prawda? Bo chcemy być z Bogiem. Bez Boga jest dla nas niemożliwe zbawienie, bo tylko u Boga jest zbawienie. A więc mówmy w prawdę. W innym miejscu jest w Biblii napisane, aby każdy mówił prawdę bratu swemu, gdyż Bóg brzydzi się kłamstwem i jest mścicielem wszelkiego kłamstwa, jeżeli ktoś kłamie bratu czy siostrze. Bóg jest mścicielem tego wszystkiego, a więc tym bardziej w ciele Jezusa Chrystusa, skoro obowiązuje prawda, to tak samo ona obowiązuje na zewnątrz. 15:8 przypowieści Salomona, ostatnio sobie to też omawialiśmy. Ohydą dla Pana jest droga bezbożnego, lecz naśladowcę sprawiedliwości on miłuje. Kiedy ja naśladuję Bożą sprawiedliwość, a wiemy, że Bóg mówi tak, że w Bożej sprawiedliwości deszcz pada na bezbożnych i sprawiedliwych. Tak? A więc moje życie święte tak samo ma mieć błogosławiony wpływ na sprawiedliwych, jak i bezbożnych. Jednakowo mam udzielać jednym i drugim. Nie tylko, że wśród sprawiedliwych jestem dla nich błogosławieństwem, a wszyscy z tego świata mnie wcale nie interesują. Dla nich będę żył innym życiem. Wśród wierzących innym, wśród tego świata innym życiem. Bóg miłuje tych, którzy żyją według Jego sprawiedliwości. 21:3 przypowieści Salomona. Wykonywanie sprawiedliwości i prawa milsze jest Panu niż krwawa ofiara. Widzimy, że posłuszeństwo Bogu w sprawiedliwości i w prawie, jaki Bóg nam daje, jest milsze Bogu niż jakakolwiek ofiara krwawa. Że tak samo jakbyśmy czytali z księgi z Samuela, kiedy było to z Saulem i Samuel powiedział, że Bogu milsze jest posłuszeństwo niż ofiara, a uważne też słuchanie jest miłe Bogu. Kiedy ja słucham uważnie, to ma takie podwójne jakby znaczenie. Słucham, co Bóg mówi. Dlaczego? Abym mógł sam zastosować to, co On mówi i abym innym mógł powiedzieć, co mówi Bóg. Można powiedzieć, że najpierw powinienem zastosować to, co mówi Bóg, abym mógł innym też powiedzieć, co mówi Bóg. I dobrze jest, kiedy Bóg mówi coś, żebym ja według tego żył i tak stosował to Jego Słowo. Okazując Mu posłuszeństwo, wtedy jestem błogosławiony. Później może jeszcze ten z Jeremiasza 9, 22 i 23. Tak mówi Pan. Niech się nie chlubi mędrzec swoją mądrością, niech się nie chlubi mocarz swoją mocą, niech się nie chlubi bogacz swoim bogactwem. A więc pierwsze tak jakby słowa mówią, czym mam się nie chlubić też, prawda? Lecz kto chce się chlubić, niech się chlubi tym, że jest rozumny i wie o mnie, iż ja Pan czynił miłosierdzie, prawo i sprawiedliwość na ziemi, gdyż w nich mam upodobanie, mówi Pan. A więc Bóg mówi do nas, że Bóg jest tym, który czyni miłosierdzie, prawo i sprawiedliwość na ziemi i w tym ma upodobanie, prawda? Że to się Bogu podoba. I chciałbym, żebyśmy teraz otworzyli Efezjan, list do Efezjan, 5 rozdział i 9 i 10 wiersz i zobaczyli te same słowa. Które używa też apostoł Paweł w liście do wierzących ludzi. Bo owocem światłości jest wszelka dobroć, sprawiedliwość i prawda. Dochodźcie tego, co jest miłe Panu. A więc jeżeli ja chcę być chrześcijaninem szczęśliwym, naprawdę muszę dochodzić tego, co jest miłe memu Bogu. To jest moje zadanie, mój obowiązek. Dlaczego jestem nieszczęśliwy? Mogę sobie odpowiedzieć sam. Dlaczego nie mam radości? Nie czuję się szczęśliwy. Powinienem sobie odpowiedzieć. Może problemem jest to, że nie wierzę temu, co mówi Bóg. I nie biorę tego słowa jako tej prawdy Bożej, za którą stoi sam Bóg. I dlatego mam problem z radością. Nie wierzę, że jestem zbawiony, że mam życie wieczne. Nie wierzę, że jestem zwycięzcą. Że jestem powołany do świętego, czystego życia i w tym błogosławi mnie Bóg. Nie wierzę w te wszystkie Boże obietnice, które On powiedział, że zamieszkam razem z Nim na wieczność i że nie będzie tam ani śmierci, ani bólu, ani łez. Może dlatego jestem nieszczęśliwy. Może dlatego, że nie jestem posłuszny, że słyszałem, że Bóg powiedział, abym nie gniewał się, nie złorzeczył, nie kłamał. Nie szukał swego, a ja to robię. I nie odwracam się od tego. Może dlatego jestem nieszczęśliwy. Każdy, jeżeli brakuje mu szczęścia z tego, że jest wierzącym człowiekiem, chrześcijaninem i widzi to, to jest błogosławiony. Każdy, który już nie widzi tego, który nie zawraca sobie głową tym, czy jest szczęśliwym chrześcijaninem, czy nie, jest ślepy. Jego pozycja jest bardzo niebezpieczna. Inaczej można powiedzieć, dopóki widzisz, Bilam powiedział, że jest tym, który upada z otwartymi oczami. On upadł. On widział swój upadek. I dobrze jest, kiedy człowiek wierzący widzi, dlaczego nie ma błogosławieństwa. Widzi i chce się od tego odwrócić. Jest to ważne, żebyśmy dochodzili do tego, co jest miłe Panu. Sprawiedliwość, dobroć, prawda. To jest tak piękne w chrześcijaństwie. Chciałem jeszcze z pierwszego listu Jana, z trzeciego rozdziału, cytować to, co Bóg dał przez swego Ducha Świętego braciom naszym, apostołom, innym. 22 wiersza. I otrzymamy od Niego, o cokolwiek prosić będziemy, gdyż przykazań Jego przestrzegamy i czynimy to, co miłe jest przed obliczem Jego. Prawda? A to jest przykazanie Jego, abyśmy wierzyli w imię Syna Jego, Jezusa Chrystusa, i miłowali się wzajemnie, jak nam przekazał. A kto przestrzega przykazań Jego, mieszka w Bogu, a Bóg w nim, i po tym duchu, którego nam dał, poznajemy, że w nas mieszka. Zastanówmy się nad tym pierwszym, abyśmy wierzyli w imię Syna Jego, Jezusa Chrystusa. Co to oznacza? Oznacza to, że wierzę, że w Jezusie Chrystusie jestem błogosławiony. Że w Jezusie Chrystusie jestem oczyszczony. Że w Jezusie Chrystusie jestem zbawiony. Że w Jezusie Chrystusie jestem zwycięzcą. Że w Jezusie Chrystusie jestem błogosławieństwem dla brata czy siostry. To jest wierzenie w imię Jezusa Chrystusa. Którzy by wierzyli w Jezusa Chrystusa. I trwam w tym. To jest wiara. Następnym tym, co idzie za tym, ponieważ w Jezusie Chrystusie mogę naprawdę miłować. Miłowali się wzajemnie, jak nam przykazał. Ponieważ tylko w Jezusie naprawdę mogę miłować. Ale ja muszę wejść w tą pozycję miłości, uwierzyć, że w Jezusie mam przygotowaną miłość Bożą, którą sam Duch Święty rozlewa w sercach naszych. Inaczej wszystko zaczyna się od uwierzenia, kim jestem w Chrystusie. Tak to jest bardzo ważne. Diabeł często zbija, można powiedzieć, z nóg wierzących, dlatego że mówią, ja wierzę w Jezusa. Ale wiara powoduje uczynki. Wiara powoduje to, że ja żyję według tego, co mam w Chrystusie. Korzystam z tego każdego dnia, co mam w Chrystusie. Jestem szczęśliwy, ponieważ to mój Pan daje mi wszystko, co jest mi potrzebne, aby wypełniał wolę Ojca. Bez mojego Pana nie jestem w stanie i każdy z nas się przekonał, kiedy chcieliśmy bez Jezusa coś uczynić, po prostu nie ma takiej możliwości. Upadamy, jesteśmy rujnowani, bici. A więc ja muszę uwierzyć, kim jestem w Chrystusie i przez wiarę korzystać z tego każdego dnia, kiedy diabeł mi mówi, nie jesteś gotowy, nie jesteś silny, żeby mnie pokonać. Znowuż upadniesz. A mój Pan mówi, że w Jezusie zwyciężyłem diabła, że w Jezusie jestem mocny i silny, że w Jezusie jestem jak ten młodzieńc, który rozkoszuje się zwycięstwem. To dobrze jest, kiedy uwierzę w Jezusa Chrystusa i to, co mam w Jezusie. W Jezusie jestem gotowy zanieść pomoc mojemu bratu czy siostrze, tak? Jestem gotowy, ponieważ On wie, jak usłużyć. I kiedy wychodzę, to wychodzę wierząc, że On jest tym, który mnie poprowadzi w tym. Że On to uczyni najlepiej. Nie układam sobie, o, tak i tak pomogę memu bratu, a przychodzę do niego, on chrząknął na mnie, mówię, a mam cię dość i przychodzę ci pomagać, a ty mi tutaj chrząkasz. Idę sobie. To nie była pomoc w Jezusie. Ponieważ kiedy ktoś przychodzi w Jezusie, to nawet chrząknięcia nie są w stanie go zbić czy odwrócić. Ponieważ podobało mi się to, co właśnie jak było z tym z Wigglesworthem, jak on miał od Boga, że ma wyjść na tą ulicę i tam komuś będzie głosił Jezusa. I kiedy wszedł na tą furmankę i ten człowiek mu powiedział, że schodź mi z tej furmanki, co tutaj ode mnie chcesz, nie? On powiedział, Pan mi kazał i koniec. Ja ci mam mówić o Jezusie i zaczął mu mówić. A on nie chciał go z początku słuchać. A on wiedział, Pan mu kazał, koniec. I później ten człowiek dzięki temu się nawrócił. Jeżeli tak czasami przychodzisz, diabeł walczy. Przez co walczy? Przez zniechęcenie. Ale ja muszę wiedzieć, że chcę uratować tego człowieka. Ja chcę go uratować, dlatego wiem, że potrzebuję sił mojego Pana. I moja pycha nie przeszkodzi mi w tym, bo moja pycha tylko może zrobić to, że ja się odwrócę od mojego brata czy siostry i powiem, a radź sobie sam, co mnie ty obchodzisz w końcu, ja ci tu chcę pomagać, a ty nie chcesz pomocy. To tak jak topielec, który w końcu ratując się próbuje wciągnąć pomagającego i ktoś powiedział, a mam cię gdzieś, ja ci chcę pomóc, a ty mnie tu ciągniesz na dno. Nie, ratuję go, jak tylko potrafi. Pamiętajmy o tym, że Bogu się to podoba, abyśmy ratowali siebie nawzajem. Jest to Bogu miłe. Już nie zastanawiajmy się, czy Bóg chce, abyśmy kogoś ratowali, bo to jest głupie. Chciejmy ratować, a Bóg będzie błogosławił w tym chceniu. Ponieważ Bóg chce uratować cały świat. Dlatego przyszedł Jezus. Wielu odrzuci to i niestety straci wieczne z Bogiem. Ale Bożym zamysłem było, aby wszyscy zostali zbawieni. I naszym zamysłem musi być to samo. Że ja chcę, żeby wszyscy byli zbawieni. I to jest moje pragnienie. I Bóg w tym błogosławi. A jak mogę to czynić? Tylko w Jezusie. I muszę rozpoznawać, Panie, co ja mam jeszcze w Tobie, aby mógł z tego korzystać. Chciałbym, żebyśmy teraz otworzyli Psalm 51 i 9 wiersz. Bardzo potrzebujemy siebie nawzajem i o wiele lepiej jest, kiedy widzisz otwarte serce, otwarty umysł i rozjaśnione oblicze. Ale dobrze jest umieć też pomóc temu, który jest zasmucony i czasami może gniewny. 19 wiersz. Ofiarą Bogu miłą jest duch skruszony, sercem skruszonym i zgnębionym nie wzgardzisz, Boże. Ja zauważyłem, jest pewna taka rzecz, że czasami może się zdarzyć, że człowiek popełni coś złego i lekko sobie potraktuje to, że popełni coś złego. Grzech jest czymś obrzydliwym. I dobrze jest, kiedy człowiek rozumie obrzydliwość grzechu i wtedy potrafi skruszony przyjść do Boga. Potrafi zarumienić się, jak jest w Jeremiasza napisane, że oni już nawet nie potrafią się rumienić. Potrafi przyjść skruszony do Boga i wołać, Boże, pomóż mi, bo tylko wtedy naprawdę będzie umiał wziąć z ręki Boga to wszystko, co jest dla Niego przygotowane. Bóg mówi, że takim duchem, takim sercem skruszonym i zgnębionym nie wzgardzi, nie odrzuci takiego serca, ale da pomoc, da zwycięstwo. Chcesz naprawdę wstać na nogi? Nie traktuj Boga jak dobrego dziadka, który pogłaszcze Cię i powie, nic nie szkodzi. Ale traktuj Boga naprawdę z bojaźnią i drżeniem, wiedząc, że On jest Bogiem wielkim i potężnym. I kiedy chcesz przyjść do Niego, kiedy popełniłeś coś złego, to przyjdź naprawdę w skrusze. Chciej się od tego odwrócić. I nie zawiedziesz się. Powstaniesz na nogi i pójdziesz. Ale jeżeli będziesz lekko przychodził do Boga, to odejdziesz tak, jak przyszedłeś. Nie otrzymasz to, o co prosiłeś. Ponieważ Bóg nie pozwoli się traktować nikomu lekko. I wielu chrześcijan cierpi przez to, że nauczyli się lekko traktować Boga. Tak lekko, zgrzeszyłem, Panie przebacz, i sobie podskakuję, biegnę sobie dalej. Nie rozumiem, że zrobiłem coś złego, coś ohydnego przed Bogiem. Popełniłem zło, chociaż On mi dał świętość w Jezusie. I mogę przyjść i naprawdę widzieć, co zrobiłem złego. Inaczej można powiedzieć, że dziecko dopóty będzie czyniło to samo zło, dopóki nie zrozumie, że to jest zło. I karcenie, smaganie, można powiedzieć, że tylko pokaże to, że on na chwilę się uspokoi i później z powrotem czyni to samo zło. Ale kiedy on zrozumie, że to jest zło i wskrusze odwróci się od tego zła, to ono już nie będzie tego czyniło. Tak jest z nami. Nauczmy się przychodzić do Boga wskrusze, kiedy postępujemy w zły sposób. I Psalm 147, od 1 do 3 wiersza. Chwalcie Pana, albowiem dobrze jest śpiewać Bogu naszemu, bo to wdzięczna rzecz, pieśń chwały jest miła. Pan buduje Jeruzalem, zgromadza rozproszonych Izraela. Znaczy te dwa wiersze. A więc miłą rzeczą czynioną Bogu, ofiarą jest śpiewać Bogu naszemu, tak? Dobrze jest śpiewać Panu. Dobrze jest Go chwalić, ponieważ jest to miłe Bogu. Uzdrawia tych, których serce jest złamane i zawiązuje ich rany. Taki jest Bóg. Ponieważ On chce, abyśmy Go chwalili. Naprawdę Bóg mieszka pośród chwały swego ludu. I kiedy ktoś przychodzi w skrusze, to Bóg zawiązuje jego rany, aby mógł Go chwalić, aby mógł Go uwielbiać, aby moje serce było otwarte, by czcić mego Boga, to ja muszę być uleczony z jakichkolwiek ran. Można powiedzieć, grzech to jest rana. To jest coś mocnego i ostrego. To nie jest coś, co tak sobie lekko. To jest tak, jakby ktoś wbił ci ostre narzędzie. I dlatego rozumiem pewną rzecz, że człowiek, który chodząc w świętości z Bogiem, dla niego każdy grzech jest czymś tak ostrym, tak mocnym, że on nie potrafi sobie poradzić ze swoim grzechem, ani też z grzechem innego człowieka. To jest to takie odczucie prawidłowe i Bóg pociesza wtedy, ponieważ widzi, że naprawdę odbierasz w Bożym Duchu to, co się dzieje. Nazywasz grzechem, bo jest taki. I nie mówisz, że grzech to jest coś tam lekkiego. Każdemu się zdarza grzeszyć. Nie martw się. Przecież to nie jest nic wielkiego. Jezus za to umarł. Czy widzisz to, co się kryje za tymi słowami? Letność. Ona tak od razu idzie za tymi słowami. Kiedy coś takiego ci się zdarzy, to wtedy przybiegniesz do Boga jak dziecko z płaczem, wołając: Boże, przebacz mi. Uratuj mnie z tego i ulecz mnie z tego, co zadał mi ten grzech, abym mógł Cię wielbić i czcić, i aby to było Tobie miłe. Bądźmy tacy zdecydowani. Ja wiem, że najgorszą rzeczą w życiu wieczącego jest, kiedy zletnieje. Kiedy nie odczuwa tym Bożym Duchem. Jezus powiedział, że takiego człowieka wypluje z ust swoich, ponieważ on już nie potrafi czuć, on nie potrafi widzieć. On staje się coś takim, że możesz go zgnieść, możesz go postawić. On już nie odbiera, on już tak jakby nie żyje. I dlatego człowiek musi wiedzieć, że nie może zletnieć. Musimy się bronić letniości. Bogu się podoba gorliwy duch. Ten, który zabiega dniem i nocą, aby trwać z Bogiem. Który wie, jak ważne jest dla mnie bycie z Bogiem każdej chwili. Bogu się taki duch podoba. I Bóg szuka takich na ziemi, którzy by tak postępowali. I daje im wszystko do dyspozycji. Aby mieli wypełnienie tego, z czym tak gorliwie zabiegają przed Bożym obliczem. Człowiek, który lekko chciałby sobie brać coś od Boga i lekceważy sobie to, po prostu nie będzie dostawał. Będzie dostawał inne rzeczy. Izajasza, 57 rozdział. Bądźmy takimi przed Bogiem. Proszę Was i sam widzę, jak Jezus w swojej miłości mówi do nas, abyśmy tacy byli właśnie. Aby Jezus nie musiał nas odrzucić, kiedy przyjdzie, ale abyśmy byli szczęśliwi, że On przyszedł. To Pan chce, abyśmy tacy byli. Byśmy doceniali Jego ofiarę i nigdy nie zgadzali się z grzechem. Nie szli pod rękę z Nim, tłumacząc sobie grzech czymkolwiek. 14 i 15 wiersz. I powiedzą: torujcie, torujcie, prostujcie drogę. Usuńcie zawadę z drogi mojego ludu. Bo tak mówi ten, który jest wysoki i wyniosły, który króluje wiecznie, a którego imię jest święty. Króluję na wysokim i świętym miejscu. Lecz jestem też z tym, który jest skruszony i pokorny duchem, aby ożywić ducha pokornych i pokrzepić serca skruszonych. Bóg mówi do nas, abyśmy torowali drogę sobie i innym. I abyśmy torowali ją przez co? Przez posłuszeństwo Bogu. Abyśmy, kiedy odejdziemy od Boga, wrócili naprawdę. Widzimy, jak Izrael wracał do Boga. Ktoś mógłby się teraz śmiać, to nie wygłupia się przecież w popiele, w worze, bez jedzenia. Widzimy, jak Niniwa została wysłuchana, kiedy to zrobiła. Oni się naprawdę ukorzyli przed Bogiem. Ja wiem, jak duch letności wieje poprzez całe to chrześcijaństwo i uczy chrześcijan lekko sobie traktować ofiarę Chrystusa, i wtedy człowiek nie jest szczęśliwy. Jest zdziwiony, dlaczego nie jestem szczęśliwy, skoro taki wielki jest Bóg. Dlaczego nie mam miłości, radości? Dlaczego nie mam tego i nie mam tego? A przecież jest napisane, że powinienem to mieć. Czy Bóg jest winien? Na pewno nie. Bo Bóg dał wszystko. A więc ja naprawdę muszę patrzeć i doglądać siebie jak pola. Czy gdzieś nie widać chwastów? Czy gdzieś nie widać tego, co Bóg mówi, że nie chce, aby to było we mnie? Ponieważ to jest czymś złym. Chciałbym, żebyśmy z Izajasza, 62 rozdział i 2 wiersz. Tą drugą część tego wiersza. Lecz ja patrzę na tego, który jest pokorny i przygnębiony na duchu i który z drżeniem odnosi się do mojego słowa. Widzimy to? To jest Bożą wolą, aby człowiek miał bojaźń, widząc, że Bóg mówi tak, aby postępował tak, jak mówi Bóg. Problemem dzisiejszym jest to, że człowiek wie, co mówi Bóg, ale ze względu na innego człowieka robi to, co chce tamten człowiek, a nie to, co Bóg. Bardziej boi się człowieka, który stoi przed nim, niż Boga, który ma moc zachować lub zgładzić. I Bóg mówi, że szuka takich, którzy by drżeli na Boże Słowo, słuchając, co mówi Bóg. Widzimy pewnego króla, tak? Któremu jest odczytywany zakon, rozdziela swój płaszcz i korzy się przed Bogiem. Słysząc, co mówi Bóg, co przyjdzie na to miasto, kiedy ono nie będzie się słuchać Boga. I korzy się, ponieważ wie, że Bóg mówi prawdę i wie, że przyjdzie to, co mówi Bóg. A przecież Bóg powiedział, jeżeli my będziemy w grzechach żyli, to przyjdzie na nas śmierć. Czy boimy się śmierci? Czy boimy się naprawdę wieczności z diabłem? Czy uciekamy od tego, jak od czegoś, co jest najobrzydliwszym miejscem, w którym chcielibyśmy się znaleźć? Czy widzimy niebiańską nadzieję i do niej lgnie nasze serce? I widzimy, że Bóg powiedział, że tylko ci, którzy są sprawiedliwi, odziedziczą, wejdą tam. Ci, którzy są nienaganni, znajdą się tam. Ci, którzy mają czyste serca, ci, którzy wnoszą pokój, którzy naśladują swojego mistrza. To jest do nas. I każdy z nas musi stoczyć tą swoją walkę z własną niewiarą, z własną głupotą, z własną letnością. Gdzie można nabrać gorliwości? Najczęściej nabywa się ją w służbie dla Pana. Najczęściej się nabywa w miejscu, gdzie boli, gdzie muszę przyjść do Boga i u Niego szukać ratunku. Kiedy muszę powiedzieć nie temu światu, wbrew temu, że co ten świat powie na ten temat. Dlatego uczymy się, co mówi Pan. W 2 Samuela, w 15 rozdziale, od 23 do 26 wiersza. Chciałbym, żebyśmy zobaczyli męża Bożego Dawida, który musi z powodu buntu swego syna uciekać z Jerozolimy, aby nie walczyć z własnym synem, aby nie toczyć z nim bitwy. od 23 wiersza. A cały kraj głośno płakał, gdy wszystek zbrojny lud przemaszerował. Król zaś przeprawił się przez potok Kidron, a cały zbrojny lud przeszedł drogą w kierunku pustyni. Był także wśród nich Sadok wraz ze wszystkimi lewitami noszącymi skrzynię przymierza Bożego. Ebiatar zaś złożył ofiarę całopalną i postawili skrzynię Bożą, dopóki nie wyszedł z miasta cały lud. Lecz rzekł król do Sadoka: każ odnieść skrzynię Bożą z powrotem do miasta. Jeżeli bowiem znajdę łaskę w oczach Pana, to pozwoli mi powrócić i znowu oglądać ją i jej przybytek. Jeśli zaś tak Pan orzekł, nie mam w Tobie upodobania, to oto jestem, niech mi uczyni, co mu się podoba. Popatrzmy na serce Dawida. Dawid, który musi opuścić to miasto, który tak bardzo szczęśliwy był, kiedy ta skrzynia była przywożona tam, który tańczył przed tą skrzynią z radością, szczęśliwy, że ten znak, ta Arka Przymierza wkracza do tego miasta. Mógłby ją wziąć ze sobą, ale on wiedział, że jeżeli jego Bóg zechce, aby on powrócił na to miejsce, to on tam wróci i będzie ją oglądał. Będzie oglądał tą chwałę. Ale jeżeli stracił upodobanie w oczach Pana, to nic nie da, że tą Arkę zabierze ze sobą. Nic mu to nie pomoże. Był trzeźwo myślącym człowiekiem. Nie dał się oszukać diabła. Nie był pazerny. Skoro ja nie mogę mieć tak jak Saul, powiedz mi, to niech inny też nie ma. Skoro ja nie mogę mieć tej chwały u ludu, to zabiję Dawida. Dlaczego jego mają chwalić? Dawid był gotów nawet ustąpić. Niech Absalom ogląda tą arkę tak blisko jego serca. Jeżeli Bóg nie ma upodobania, to niech Bóg uczyni z nim, co zechce. I widzimy, że co? Dawid wrócił. Bóg miał upodobanie w sercu Dawida. Widział jego pokorę. Widział też, jak Dawid też opuszczał miasto i kiedy mu bluźniono, jak Dawid to przyjął z ręki Pana z pokorą. Niech Bóg to widzi, że ja to przyjmuję z pokorą. I Bóg miał wzgląd na to. Nasz Bóg nas widzi. I chciejmy naprawdę przed Bogiem stawać w pokorze i uniżeniu. Pierwsza Królewska, 3 rozdział. Zobaczmy teraz, spójrzmy na syna Dawida. Pierwsza Królewska, 3 rozdział od 5 wiersza. W Gibeonie ukazał się Pan Salomonowi nocą we śnie i rzekł Bóg: proś, co ci mam dać? Salomon odrzekł: ty okazałeś twemu słudze Dawidowi, mojemu ojcu, wielką łaskę, dlatego że postępował przed tobą wiernie, sprawiedliwie i w prawości serca. I zachowałeś dla niego tę wielką łaskę, że dałeś mu syna, który zasiadł na jego tronie, jak to jest dzisiaj. Teraz tedy, Panie Boże mój, ty ustanowiłeś królem twego sługę w miejsce Dawida, mojego ojca. Ja zaś jestem jeszcze bardzo młody i nie wiem, jak należy postępować. A twój sługa jest pośród twojego ludu, który wybrałeś, ludu licznego, który trudno dokładnie zliczyć z powodu wielkiej jego ilości. Daj przeto twemu słudze serce rozumne, aby umiał sądzić twój lud, rozróżniać między dobrem i złem, inaczej bowiem któż potrafi sądzić ten twój ogromny lud? I podobało się to Panu, że Salomon prosił o taką rzecz. To też rzekł Bóg do niego: dlatego, że o taką rzecz prosiłeś, a nie prosiłeś dla siebie ani o długie życie, ani nie prosiłeś dla siebie o bogactwo, ani nie prosiłeś o śmierć dla twoich wrogów, lecz prosiłeś o rozum, aby umieć być posłusznym prawu. Przeto uczynię zgodnie z twoim życzeniem. Oto daję ci serce mądre i rozumne, że takiego jak ty jeszcze nie było przed tobą i takiego jak ty również po tobie nie będzie. Oprócz tego daję ci to, o co nie prosiłeś, a więc bogactwo, jako też sławę, tak iż takiego jak ty męża nie będzie między królami po wszystkie dni twoje. A jeżeli chodzić będziesz moimi drogami, przestrzegając moich ustaw i przykazań, jak chodził Dawid, twój ojciec, przedłużę twoje dni. A gdy Salomon się obudził, okazało się, iż to był tylko sen. Gdy tedy przybył do Jeruzalemu, stanął przed skrzynią przymierza pańskiego i złożył ofiary całopalne i ofiary pojednania oraz wyprawił ucztę dla wszystkich swoich sług. Bóg przemówił we śnie do Salomona. Ale popatrzmy, jak jest ważne, jak ja żyję na co dzień. Gdyby Salomon tego w sercu nie miał w normalnym życiu, kiedy chodził, kiedy rozmawiał, to było pragnienie jego serca, mieć mądrość. I kiedy Bóg przemówił do niego w śnie, kiedy nie mógł niczym zasłonić tego, co ma w sercu, przemówiło jego serce: Boże, daj mi rozum. To było pragnieniem jego serca. I Paweł w pewnym momencie powiedział, że memu Bogu chcę się podobać, czy jestem w ciele, czy poza ciałem. Ponieważ taki sam jestem. I dlatego też widzimy, że w sercu Salomona było właśnie to pragnienie. I chociaż później się obudził, okazało się to tylko snem, to, co się stało, wszystko się wykonało, co powiedział Bóg i o co prosił Salomon Boga. Widzimy zaraz później, jak wydaje mądry wyrok. Otrzymał mądrość. Także i my, kiedy kładziemy się spać, kiedy Bóg zechce z nami porozmawiać, z czym się kładziemy spać? Czy wtedy będziemy mogli prosić o to, co jest dla nas najcenniejsze? Czy rozmawiając z Bogiem będziemy mogli normalnie rozmawiać z Bogiem i w śnie. I będziemy szczęśliwi, że i w śnie do mnie Bóg przemawia. Z 11 rozdziału listu do Hebrajczyków i z 5 i 6 wiersza chciałbym, żebyśmy popatrzyli na innego męża Bożego. 5-6 wiersz. Przez wiarę zabrany został Henoch, aby nie oglądał śmierci, i nie znaleziono go, gdyż zabrał go Bóg.
Zanim jednak został zabrany, otrzymał świadectwo, że się podobał Bogu. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Henoch chodził z Bogiem i podobał się Bogu. On był posłuszny Bogu. Wypełniał to, co było wolą Boga. Bóg mówi, że bez wiary nie można podobać się Bogu. Popatrzmy, jakie to jest proste. Kiedy ja wierzę w Boga i wierzę w to, co On mówi, zaczynam wypełniać każde Jego słowo i zaczynam Mu się podobać. Ale kiedy nie wierzę, nie jestem gotów wypełniać Jego słowa. Ponieważ co? Ponieważ może mnie to boleć, może być ktoś przeciwko mnie, może mnie to kosztować, ale kiedy wierzę, to jestem gotów ponieść cenę za to, aby wypełniać Jego wolę. I jeżeli chcemy się podobać Bogu, to musimy wierzyć w Niego. I wierzyć, że każdy, który do Niego przystępuje, który Go szuka, jest nagradzany. I to jest dobre w oczach Pana. Chciałbym, żebyśmy jeszcze na chwilę powrócili do 8 rozdziału Ewangelii Jana, wiersz wcześniej, przed tym, który czytałem. 28 wiersz. Wtedy rzekł Jezus: gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że Ja jestem i że nic nie czynię sam z siebie, lecz tak mówię, jak mnie mój Ojciec nauczył. Widzimy, że Jezus Chrystus powiedział, że nie czyni nic sam z siebie, ale czyni wszystko z tego Bożego, ojcowskiego pouczenia. Prawda? I za tymi słowami później mówi, że wszystko czyni, co się Bogu podoba. I teraz moglibyśmy spojrzeć na 12 rozdział Ewangelii Jana i 49 i 50 wiersz. Następne słowa naszego Pana Jezusa Chrystusa: śledź mnie bardzo uważnie, bo ja nie z siebie samego mówiłem, ale Ojciec, który mnie posłał, On mi rozkazał, co mam powiedzieć i co mam mówić. I wiem, że przykazanie Jego jest żywotem wiecznym. Przeto, co ja wam mówię, mówię tak, jak mi powiedział Ojciec. Jezus ponownie pokazuje, że wszystko, cokolwiek mówił i robił, robił w posłuszeństwie Ojcu. I to się podobało Bogu. Prawda? Jak to się ma do nas dzisiaj? Te słowa Jezusa Chrystusa. Jezus powiedział, że mamy Go naśladować, tak? I że mamy być Jego naśladowcami, abyśmy mogli być Jego uczniami. Inaczej i my mamy wypełniać wszystko to, co mówi Bóg. I mówić to, co mówi Bóg. Ile cierpienia, prawda? Takie proste. Ale to trzeba zastosować w swoim codziennym życiu. I mocno się tego trzymać. To, co mówi Bóg. To jest piękne, ponieważ wtedy przychodzi radość i szczęście. Za tym słowem zawsze idzie szczęście i radość. I chciałbym, żebyśmy 14 rozdział i 10 wiersz Ewangelii Jana, rozmowa Jezusa z Filipem: czy nie wierzysz, że jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słowa, które do was mówię, nie od siebie mówię, ale Ojciec, który jest we mnie, wykonuje dzieła swoje. Jezus cały czas pokazuje na Ojca, że to Ojciec dokonuje tego wszystkiego w nim, a On jest Ojcu posłuszny i oddany całkowicie. Wskazuje cały czas na Ojca. I teraz chciałbym, żebyśmy otworzyli list do Galacjan, 2 rozdział i 20 wiersz. List do Galacjan, 2 rozdział i 20 wiersz. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. a obecne życie moje w ciele jest życiem wierzy w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Nie odrzucam łaski Bożej, bo jeśli przez zakon jest sprawiedliwość, gdy Chrystus daremnie umarł. Żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Popatrzmy, co mówił Jezus. Ojciec, który jest we mnie, dokonuje dzieł swoich. Co teraz mówi wierzący Paweł? Nie ja, lecz Chrystus. Ponieważ Chrystus, który żyje we mnie, On teraz czyni to we mnie. Z czego się będę chlubił? Jak nie z krzyża Chrystusowego, na którym ja umarłem dla świata, a świat dla mnie. I teraz Chrystus, który żyje we mnie, to On dokonuje tego wszystkiego. I na kogo mogę wskazywać? Że jestem szczęśliwy, że jestem rozradowany, że wypełniam Boże Słowo jak na Jezusa, który to czyni we mnie. Ponieważ On to wypełnił. Wszystko, co było wolą Ojca. I dzisiaj wypełnia to we mnie i w Tobie. Kiedy jesteśmy Mu posłuszni. Ale Jezus powiedział, ponieważ ja we wszystkim słucham Ojca. I mówi, a teraz ja we wszystkim muszę słuchać mojego Pana Jezusa Chrystusa, abym był szczęśliwy. Czytać i słuchać, co On mówi do mnie i żyć według tego. Ja miałem taki problem z własną pychą. Głosiłem słowo i kiedy widziałem, że ktoś, powiedzmy, był tak jakby zniechęcony, tak jakby, powiedzmy, uważał, że zbyt duże ciężary na niego są wkładane i uważał, że nie ma co właściwie przebywać, powiedzmy, bo zbyt duże obciążenie, lepiej pójść gdzieś indziej, i moja pycha czuła się urażona i byłem taki w tym momencie nieszczęśliwy, że ktoś odejdzie, ktoś pójdzie, aż w końcu Bóg dotarł do mnie i pokazał mi pewną rzecz, że ja mam mówić prawdę i być szczęśliwy z prawdy. A moją pychę mam odrzucić. Człowiek, który przychodzi do Pana lub od Niego odchodzi, to jest do Pana i od Pana. Nie do mnie i ode mnie. I to jest podstawą. I to daje mi teraz wolność, abym mógł mówić i być szczęśliwym, że mogę mówić to, co jest prawdą Bożą. A nie układać prawdy dla człowieka, żeby on się czuł szczęśliwy, że podałem mu coś lekko strawnego, co nie musi przeżuwać. A lepiej, kiedy musi to przeżuwać i kiedy musi nawet toczyć walkę z sobą, kiedy wyjdzie ze zgromadzenia i przeżuwać to słowo i nawet czasami gniewać się, po co on mi to powiedział? Przecież ja nie musiałbym tego robić, gdybym tego nie wiedział, ale niech to przeżuwa. Albo być szczęśliwym, że to usłyszę. Ale dziękuję Bogu, że pokazał mi na moją pychę, bo pycha w pewnym momencie mogłaby spowodować to, że zacząłbym układać słowo po to, aby zacząć się podobać zgromadzeniu, żeby nikt nie czuł się urażony, nikt nie czuł się zasmucony, nikt nie czuł się żywy. A jest pięknie, kiedy wszyscy jesteśmy żywi, kiedy woli, widzę, o tak Panie, to przecież ja tak czynię i widzę ten owoc tego, że to jest prawda. Albo Panie, ja tego nie czynię i widzę, że nie mam tego, o czym mówisz. I wtedy to jest takie błogosławione. Chciałbym, żebyśmy otworzyli list do Rzymian. 14 rozdział, 18 wiersz. 14 rozdział i 18 wiersz. Może 17, to jest połączone. Albowiem Królestwo Boże to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Bo kto w tym służy Chrystusowi, miły jest Bogu i przyjemny ludziom. Jeżeli ja w tym służę Chrystusowi, tak jak Chrystus, Pan mój, służył w Bożym dziele, w dziele Ojca, to jestem miły mojemu Panu. Jestem miły Bogu i ludziom. Ale w czym? W sprawiedliwości, w pokoju, w radości. Wcześniej, jak się uczyliśmy ze słowa, żem był taki, to musi coś się stać ze mną. Ja muszę naprawdę w skrusze przyjść do Pana i chcieć z Jego ręki wziąć to wszystko, co On ma dla mnie przygotowane, aby zdecydowanie powiedzieć nie światu. Zdecydowanie, nie idąc nawet na najmniejszą ulgę. Ja wiem, jak wspaniale jest, kiedy mówisz nie. I pamiętam właśnie, kiedyś już mówiłem, taki Rysie, który wyjechał do Niemiec teraz, już powiedzmy parę lat temu. I kiedy ja mu nawet nie chciałem podać elektrody, którą To nie była jego elektroda, żeby on pospawał. Nie chciałam mu pomóc spawarki przeciągnąć na to miejsce, ponieważ on chciał kradzioną elektrodą, z kradzionego materiału zrobić coś dla siebie. I on był zły z tego powodu na mnie. A ja nie chciałam ani w cząstce przyłożyć ręki do złego. Ale później okazało się, że owocem tego było to, że zaczynał słuchać, co mówi. I dobrze jest właśnie być takim gorliwym. Ani w cząstce nie chcę mieć udziału w tym, co jest złym wobec Boga. I zdecydowanie, choćby ktoś w tym momencie nawet występował przeciwko mnie, to powiem nie. Nie chcę w tym cokolwiek mieć udziału złym. A później owoc tego jest błogosławiony. Ponieważ ja jestem szczęśliwy. Jestem zawsze gotów temu człowiekowi powiedzieć: nie kradnij. I nie, ponieważ on widział, że ja tego nie robiłem. Ale kiedyś, gdybym mógł, może by powiedział: nie kradnij, on powiedział: przecież to samo robiłeś, co i ja. Ale w tym byłem zabezpieczony. I dobrze jest właśnie pójść tak na całość za Panem. We wszystkim. Nie być takim faryzejskim, powiedzmy. Jeżeli Pan by mi powiedział: zrób to, to dobrze, żebym gotów był zrobić. Mój Bóg jest ponad wszystkim. Ale dopóki Jego Słowo wyraźnie mi mówi: nie bądź współdziałowcem w grzechach ludzi, to ja nie pójdę i nie zrobię tego. I z 1 Koryntian, ostatnie już wiersze, z 1 rozdziału i 30 i 31 wiersz. Ale wy dzięki Niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością i poświęceniem i odkupieniem. Aby, jak napisano, kto się uchlubi, w Panu się chlubił. Jezus stał się dla nas sprawiedliwością, tak? Sprawiedliwy mogę być tylko w Jezusie. Jezus dla mnie stał się poświęceniem. Takim poświęcającym się człowiekiem litościwym mogę być tylko w Jezusie Chrystusie. On stał się dla mnie odkupieniem. Apostoł Paweł mówił, że robię to wszystko tak, żeby czy inaczej niektórych zbawić. I tylko to mogę robić w Jezusie. Prawda? Jestem gotowy takim być. I sprawiedliwym, mądrym w Jezusie. Jeżeli mówię, że jestem kimś, to tylko dzięki Jezusowi. I Jezus zawsze mówił: dzięki Ojcu jestem tu, gdzie jestem i robię to, co robię, ponieważ to Ojciec dokonuje swego dzieła we mnie. A ja jestem dzięki Jezusowi tu, gdzie jestem i robię to, co robię, ponieważ On dokonuje tego we mnie. I cokolwiek mam, to mam od Jezusa. I nie chcę poddawać się ciału, które by się chciało pysznić z tego, co mam od Jezusa. Z jakiegokolwiek daru Bożego. Apostoł Paweł mówi: czym mógłbyś się chwalić? Co masz, czego byś nie otrzymał? Z czego korzystasz, co by ci wcześniej nie było dane? I kiedy pieśń płynęła do Boga, to w tej pieśni były takie słowa: Boże, cóż możemy ci dać? Przecież wszystko mamy od Ciebie. Możemy ofiarować tylko to, co mamy z Twoich rąk. I dobrze jest, kiedy człowiek to rozumie, że cokolwiek mogę zrobić, to tylko w Chrystusie. Tylko pod Jego działanie. Ale żebym był w Chrystusie i żeby Chrystus był ze mną, to co ja teraz muszę robić? Mój Pan Jezus Chrystus, żeby Bóg był z Nim, był Mu w pełni posłuszny. Co ja muszę robić, żeby Chrystus był ze mną? Muszę być tak samo posłuszny Chrystusowi. Prawda? Każdemu Jego Słowu. I od dzisiaj bądźmy Mu posłuszni w tym, co już się nauczyliśmy. Nie idźmy na żadne ustępstwo. Bądźmy tak żarliwi, aby nie ustąpić jakimkolwiek potrzebom diabła, żeby pójść na ulgę, żeby coś w połowie, coś troszeczkę ustąpić, uszknąć. Jeżeli Jezus mówi do mnie tak, to ja mam zrobić tak. Jeżeli Jezus mówi do mnie tak, to ja mam zrobić tak. Tak jak On powiedział w swoim słowie do mnie skierowane, abym z drżeniem i bojaźnią sprawował zbawienie, które otrzymałem z łaski Bożej w Jezusie Chrystusie. I abym naśladował mojego Pana w posłuszeństwie. Tak? Niech to będzie udziałem nas wszystkich, a będziemy szczęśliwi i nikt nam tego szczęścia nie odbierze. Nikt. nie ma takiej mocy i siły, która mogłaby ją odebrać szczęścia w Jezusie Chrystusie. Z tego, że jesteśmy w Jezusie Chrystusie. I tylko, muszę powiedzieć, to pycha powoduje to, że czujemy się zranieni, obolali, czujemy się zniechęceni. Nasza pycha to powoduje. Rozpoznajmy ją. Zdecydowanie. Pycha powoduje to, że chcę ustąpić. Pycha powoduje to, że chcę zrezygnować i odwrócić się. Pycha. Ja muszę ją rozpoznać i odrzucić. Pycha powoduje to, że, już mówiłem, podchodzę lekceważąco do brata czy do siostry. To jest pycha. Pycha zawsze idzie przed upadkiem. Pokora przed wywyższeniem. Jeżeli chcę nie ginąć, to muszę odrzucić pychę. Muszę w pokorze przychodzić do Boga i być gotowym uczynić to, co jest wolą Pana. Każdy z nas toczy walkę z własną pychą. Każdy z nas, ale my musimy ją wygrać, jeżeli chcemy być z pokornym Jezusem Chrystusem. Musimy ją wygrać. Dzisiaj na ziemi mamy taki poligon, na którym jeszcze możemy się uczyć zwyciężać tą pychę. Ponieważ diabeł jest tym, który w pysze zbuntował się przeciwko Bogu. I kiedy odczuwasz bunt przeciwko Bogu i kiedy odczuwasz, powiedzmy, nastawienie kontra Jego słowu, to znaczy, że pycha, która przyszła od diabła, zaczyna tobą kierować. Musisz ją zrzucić z siebie. A gdzie ją można zrzucić? Bóg powiedział, przyjdź do mnie, skruszę i uniżenie, a ja wysłucham Cię i dam Ci to, co jest Tobie potrzebne. Musimy się nauczyć skrusze przychodzić do Boga i powiedzieć, Boże, ja widzę swoją pychę. Widzę, jak ona mi przeszkadza być szczęśliwym. Widzę, jak ona zamyka przede mną drogę do tego, bym był otwarty względem brata czy siostry. Widzę, jak ona mnie zniechęca do tego, żebym zrobił to czy to. Boże, uwolnij mnie od niej. Sam sobie z nią nie poradzę. Wiem, że Jezus zwyciężył pychę. I w Jezusie mam zwycięstwo. Bądźmy gotowi na taką rozmowę z Bogiem. Nie przychodźmy w letności, aby się tylko pomodlić, kiedy wiemy, że pycha jest naszą Panią i że ona nas wodzi, jak psa na smyczy się prowadzi. Lecz chciejmy, żeby Bóg uwolnił nas od niej. A wtedy będziemy gotowi wszystko uczynić jak Chrystus. W każdym miejscu. Amen.
Już nie smuć się, mój bracie, jeśli ktoś wylewa na ciebie swoją złość. Ty, bracie, mu błogosław, sobie wtedy mów. Pan błogosławi za to teraz dwóch. A jeśli cię pobiją tak jak psa, pamiętaj, że policzki masz aż dwa. I nadstaw im też drugi, bowiem dobro pozwoli przezwyciężyć tobie zło. I raduj się, mój bracie, bo Pan nasz koronę chwały da ci, bo w nim trwa. Niebiosa oczekują ciebie już, aż przyjdzie Zbawiciel naszych dusz. Nie musisz nawet śmierci już się bać, bo Jezus życie wieczne może dać. Wytrwale więc podążaj w Jego ślady, aż dojdziesz do Królestwa Jego bram. Już Lecz nie smuć się, mój bracie, jeśli ktoś... Wysławiajcie Pana, albowiem dobry jest, albowiem na wieki wieczne łaska Jego trwa. Wysławiajcie Pana, albowiem dobry jest, albowiem na wieki wieczne łaska Jego trwa. Alleluja, Ojcze Święty, chwała Ci. Wywyższony Boże Abrahama. Alleluja, Ojcze Święty, chwała Ci. Bądź wywyższony Boże Izaaka. Alleluja, Ojcze Święty, chwała Ci. Boże Izraela, Ty sam wyrwałeś z grzechów mnie. Przez drogocenną, Panie, Syna Twego krew, Ty sam pojednałeś z sobą mnie. Uczyniłeś cennym w oczach Twoim życiem. Alleluja, Ojcze Święty, chwała Ci. Bądź wywyższony, Boże Abrahama. Alleluja, Ojcze Święty, chwała Ci. Wywyższony Boże Izaaka. Alleluja, Ojcze Święty, chwała Ci. Bądź wywyższony Boże Izraela. Wypełniłeś pokojem życie me. Niech będzie błogosławione święte imię Twe. Darowałeś ducha swego mi. Z mych ust na wieki wieczne chwała, dzięki Ci. Wysławiajcie Pana, albowiem dobry jest, albowiem na wieki wieczne łaska Jego trwa. Wysławiajcie Pana, albowiem dobry jest, albowiem na wieki wieczne łaska Jego trwa. Chwal duszo ma Pana. Chcę chwalić Boga, jak długo żyć będę. Pragnę śpiewać Ojcu mojemu w sercu swym, póki starczy mi sił. Błogosławiony którego pomocą jest Pan, którego nadzieja jest w Jahwe Bogu Jego. On uczynił niebo. niebo i ziemię nas wszystkich dochowuje wierności swojej na wieki. Pan wymierza sprawiedliwość skrzywdzonym, daje chleb głodnym, siłę swemu ludowi. Pan otwiera oczy ślepych, podnosi zgnębionych, miłuje sprawiedliwych, zatraci bezbożnych. Będę błogosławił Pana w każdym czasie, chwała Jego niech będzie zawsze na mych ustach. Dusza moja będzie chlubić się Panem, niech słuchają pokorni i weselą się. Wysławiajcie Pana ze mną, wywyższajmy wspólnie imię Jego. Wysławiajcie Pana ze mną, wywyższajmy Go. Wysławiajcie Pana ze mną, wywyższajmy wspólnie imię Jego. Wysławiajcie Pana ze mną, wywyższajmy Go. Szukałem Pana i odpowiedział mi i uchronił mnie od wszystkich obaw moich. Spójrzcie na Niego, a zajaśniejecie i oblicza wasze nie zawstydzą się. Wysławiajcie Pana ze mną, wywyższajmy wspólnie imię Jego. Wysławiajcie Pana ze mną, wywyższajmy Go. Anioł Pański zakłada obóz wokół tych, którzy się Go boją, i ratuje ich. Skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan. Błogosławiony, kto u Niego szuka schronienia. Przed Bogiem Stwórcą naszym, przyjdźmy, pokłońmy przed Nim się, uklęknijmy przed Bogiem Stwórcą naszym, gdyż On ma wszelką moc, a my owcami pastwisk Jego oraz trzodą Jego rąk, oraz trzodą Jego rąk. Baranka chwalmy, On nasz Bóg. Przed Panem Stwórcą naszym, Baranka chwalmy, On nasz Bóg. Uklęknijmy przed Panem Stwórcą naszym, to On, to nasz Bóg, a myśmy ludem w Jego ręku, myśmy owce Jego tu, po prostu owce. zastępu. Dusza moja wzdycha i omdlewa z tęsknoty do przedsionków pańskich. Serce moje i ciało woła radośnie do Boga żywego. Nawet wróbel znalazł domek, a jaskółka gniazdko dla siebie. Błogosławieni, którzy w domu Twoim mieszkają. Nieustannie, nieustannie Ciebie chwalą. Albowiem słońcem i tarczą jest Pan, Bóg zastępów, błogosławiony człowiek, który ufa Tobie. Błogosławiony człowiek, który ufa Tobie. Rozmyślam nad miłością, co ślad znaczyła mocą, i uczę się pojmować ją. Rozmyślam nad dobrocią, co czynić źle nie mogła, choć wokół wyszydzano ją. Za jaką cenę przyszło Ci stać się człowiekiem z ciała i krwi? Czułeś tak samo, czułeś jak my, kiedy Ci postawiono krzyż. Chciałeś zapłakać, nie było łez. Wiedziałeś, Ojcze, co puścił Cię. Zabrakło Piotra, który z Tobą w ogień miał iść. Za winy ojców i nasze stałeś się Barabaszem, choć nigdy grzech nie splamił Cię. Jak owca na rzeź prowadzona, milczałeś, gdy na ramionach przyszło Ci dźwigać ciężar win, ten ciężki krzyż. Ciągle za mało było im, kiedy słyszeli bólu krzyk. Nie pamiętali tego, gdy wołali królem, bądź nam Ty. Teraz zabrakło tak wielkich słów, dokoła wrogi szydził tłum. Krzyczeli, skoro jesteś Bogiem, uczyń cud. Rozmyślam nad miłością, co ślad znaczyła mocą, i uczę się pojmować ją.